with the Franciscan greeting of peace and all good things, Pokui I Dobro, we welcome you to our weekly broadcast of the Father Justin Rosary Hour, produced by the Conventual Franciscan Friars. For 81 years, the Rosary Hour, a Polish language radio program, has been broadcast to support the spiritual and cultural needs of Polonia throughout the United States and Canada. For CD copies of today's program, or for a printed copy of today's talk, please write to the Father Justin Rosary Hour, Post Office Box 454, Athol Springs, New York, 14010. We remind you that the Rosary Hour can be heard on the internet on www.rosaryhour.com.
Rozpoczynamy program radiowej godziny różańcowej Ojca Justyna, katolicką audycję ewangelizacyjną, która jest nadawana przez Radio La Polonii już od 81 lat. Naszych programów możecie słuchać również przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Dzisiejszy program poprowadzi ojciec Marcel Sokalski, franciszkanin.
Witam was, drodzy rodacy i miło rodaczki, słowami niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Drodzy słuchacze, na początku proszę posłuchajcie kilka ważnych ogłoszeń.
Na marzec Ojciec Święty poleca naszym modlitwom następujące intencje. Ogólną, aby wkład kobiet w rozwój społeczeństwa był właściwie doceniany na całym świecie. Oraz intencję misyjną, aby Duch Święty dał wytrwałość tym, którzy, zwłaszcza w Azji, są dyskryminowani, prześladowani i zabijani ze względu na imię Chrystusa. Członkowie Rycerstwa Niepokalanej modlić się będą o poszanowanie życia i godności każdego człowieka.
Wszystkie intencje nadsyłane do nas na miesiąc marzec włączamy zgodnie z obietnicą do naszych codziennych modlitw i specjalnej mszy świętej sprawowanej w ostatnią niedzielę marca. Przez cały ten miesiąc was i wasze intencje polecamy Bogu Miłosiernemu za wstawiennictwem Matki Bożej, służebnicy Pańskiej.
Cały czas pracujemy nad promocją Ojca Justyna, aby w przyszłości mógł on oficjalnie zostać ogłoszony świętym. Przypominamy, że w intencji Ojca Figasa i za wszystkich wspierających jego sprawę oraz za członków Towarzystwa Przyjaciół Ojca Justyna 23 dnia każdego miesiąca ojcowie franciszkanie modlą się i odprawiają specjalną mszę świętą.
Kończy się nasza nowenna ku czci świętego Józefa, patrona dobrej śmierci. To z nim trwamy na modlitwie i ofierze. Niech ta nowena przypomina wam potrzebę uciekania się pod opiekę świętego Józefa, opiekuna Chrystusa i Jego Matki oraz Kościoła Powszechnego. W poniedziałek obchodzimy uroczystość świętego Józefa. Temu, którego Bóg wybrał na męża Marii i przybranego Ojca Dziecięcia Jezus, przedstawiliśmy wasze intencje w nowennie, prosząc, aby umacniał was i wasze rodziny swym wstawiennictwem u Boga oraz przykładem dobroci, odpowiedzialności, miłości i świętości. Serdecznie dziękujemy również wszystkim, którzy swoimi ofiarami złożonymi na tę nowennę wsparli apostolat godziny różańcowej.
Zachęcamy was do gorliwego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, takich jak Gorzkie Żale i Droga Krzyżowa. Przypominamy, że w godzinie różańcowej możecie zamówić płytę CD z rozważaniami Drogi Krzyżowej, CD z Gorzkimi Żalami, jak również komplet dwóch CD z różańcem.
Wysłaliśmy wam zaproszenie do udziału w nowennie do świętego Antoniego Padewskiego. Nowennę rozpoczniemy 17 kwietnia i będziemy prowadzili przez 9 kolejnych wtorków. Proszę, weźcie w niej udział, polecając się wstawiennictwu tego wielkiego świętego, który jest także patronem godziny różańcowej. Drodzy słuchacze, zapraszam was dzisiaj na czwartą już naukę rekolekcyjną, którą poprowadzi dla was znany wam już dobrze ksiądz Józef Kloss z Buffalo, New York. Spróbuje nas zachęcić do tego, aby zrobić sobie rachunek sumienia i odpowiedzieć na pytanie, jaki jest mój udział w tym, co krytykuję.
Witam drogich słuchaczy godziny różańcowej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mam nadzieję, że czas Wielkiego Postu jest dla was szczególnym czasem pokuty, oczyszczenia i nawrócenia. Na pewno nie jest to łatwe zadanie. Zapraszam was na czwarte już spotkanie rekolekcyjne. Dzisiejszej nauce nadaję tytuł Kościół na cenzurowanym, część druga. W tej sytuacji powszechnego krytykanstwa jest jeszcze coś bardziej niepokojącego, a mianowicie fakt, że taka bardzo ostra krytyka wychodzi z ust samych katolików, ludzi deklarujących się jako wierzący. Jest to bardzo często nie tylko krytyka samego Kościoła jako instytucji, który krytyce na pewno podlega. Jest to krytyka Kościoła, wspólnoty ludu Bożego, dążącego do zbawienia, a tym samym jest to także krytyka samego Pana Boga, bo to On jest ostatecznie założycielem Kościoła. Efekt? Odchodzimy od Kościoła, przestajemy praktykować, przestajemy w życiu Kościoła uczestniczyć. Mamy tylko stałe pretensje, że nie jest tak, jak my byśmy chcieli, że oni są tacy, że oni popełniają błędy, że oni są obłudni, dwulicowi, faryzejscy, zakłamani. Ale tylko oni. My sprawiedliwi. My sprawiedliwi się od tego odcinamy i twierdzimy z butą i zarozumiałością, powtarzając bezmyślnie przewrotne słowa. Wierzę w Pana Boga, ale Kościół jest mi do niczego niepotrzebny. Sam mogę się pomodlić. I się nie modlimy. I mamy ludzi, którzy przekornie i diabolicznie twierdzą: kiedyś ochrzczono mnie wbrew mojej woli. Nikt mnie o to nie pytał, ale teraz ja jestem wolny i z Kościoła się chcę wypisać. Człowieku, czy ty wiesz, co ty mówisz? Skąd się biorą takie nieporozumienia? Przecież matka ochrzciła cię, bo chciała ci dać coś najlepszego. Nie pytała cię także o pozwolenie na posłanie cię do szkoły, na karmienie cię, na ubieranie. Nie potrzebowała twojego pozwolenia na zapewnienie ci dachu nad głową i łóżka do spania. A co ty zrobiłeś z tym skarbem, który ci w dzieciństwie dano? Co takiego złego religia ci nakazuje? Do czego złego namawia cię czy zachęca? Czy Kościół każe ci żyć nieuczciwie? Czy rzeczywiście zniewala twoją wolność? Czy ogranicza twoje człowieczeństwo? Skąd takie myślenie? Czy nie jest to, powiedzmy sobie uczciwie, podszept szatana? Wyraz przewrotności i pychy? Ale też jest niezrozumiałe i to, jak może człowiek wierzący, katolik, nieraz nawet praktykujący katolik, tak bardzo demagogicznie wprost opluwać Kościół, utożsamiając go jednocześnie z księżmi, z biskupami, z hierarchią kościelną, jakby on sam do tego Kościoła nie należał, jakby on sam tego Kościoła nie tworzył. Sądzę, że jest to nieporozumienie i to nieporozumienie tym bardziej rażące i drażniące, że ludzie, którzy krytykują, najczęściej sami nic nie zrobili, żeby ten stan rzeczy zmienić, żeby coś poprawić, naprawić, umocnić swoją i innych wiarę. Tacy ludzie widzą tylko gorszące zachowanie innych. Oni potrafią tak wspaniale wytykać, krytykować, napiętnować, osądzać księży, katechetów, struktury kościelne i ich błędy, ale jednocześnie zapominają, że przecież ten Kościół to nie struktury kościelne, nie księża, nie biskupi, ale właśnie oni sami. Bo Kościół jest taki, jakim my sami go tworzymy. Przerażającym jest ten brak poczucia przynależności do Kościoła, nieutożsamianie się z Kościołem, dzielenie na my i oni. Kiedy słyszę tego rodzaju pretensje i krytykę, mam ogromną ochotę zapytać krytykującego: a ty, co zrobiłeś? Jaki ty przykład dajesz? Jakie jest twoje świadectwo życia dawane Chrystusowi? Nie chcę bronić nieuczciwych, dwulicowych, chciwych, niemoralnych księży. Nie chcę twierdzić, że takich nie mamy. Ale jednocześnie nie wolno przecież zapominać, że Kościół to nie tylko księża, że jego świętość i klarowność nie zależy tylko od świętości i klarowności księży i struktur kościelnych. A ponadto, czy na podstawie pojedynczych przypadków można generalizować? Czy wszyscy księża są tacy? Czy ja księdzu wierzę, czy Panu Bogu? Jest prawdą, że przez wiele wieków duszpasterskiej praktyki wykształcił się taki, powiedzmy sobie szczerze, niesłuszny i niezdrowy podział na my i oni, na tych, co za i przed ołtarzem. Jest prawdą, że podział ten w wielu parafiach pokutuje do dzisiaj. Ale jednocześnie jest też prawdą, że było to i w wielu przypadkach nadal jest bardzo wygodne tak dla duszpasterzy, jak i dla wiernych. W takiej bowiem perspektywie Kościół czy parafia staje się najczęściej jedynie dostarczycielem tanich na ogół usług duchowych, za które się płaci i się żąda. Nie trzeba wtedy myśleć ani troszczyć się o nic. Nie trzeba samemu się angażować. Jest się jedynie biernym i wymagającym widzem, obserwatorem i krytykantem. Wtedy wygodnie jest umyć ręce i odpowiedzialnością za niedociągnięcia kościoła obarczać księdza proboszcza, katechetę, biskupa. Można wtedy mieć jedynie krytyczny, a bardzo często niestety tylko krytykancki stosunek do wszystkiego i do wszystkich. Samemu jednocześnie stojąc z boku i od czasu do czasu oburzając się i utyskując pobożnie. A usprawiedliwieniem dla takich praktyk jest bardzo krzywdzące i nieprawdziwe widzenie, zła perspektywa, stawianie się ponad lub z boku, tak jakbym to ja sam nie tworzył tego, przeze mnie krytykowanego Kościoła. Oczywiście, że problem jest złożony i nie można go upraszczać. Ale też dlatego właśnie jego złożoność wymaga bardzo pogłębionej i uczciwej refleksji. I nie można problemu tego zbyć wzruszeniem ramion i słowami. Ja daję na tacę, a co mnie reszta obchodzi? Niech ksiądz robi to, co do niego należy. A można zapytać, dlaczego w naszej obecnej rzeczywistości tak wiele jest frontalnej krytyki i ataku na Kościół, na religię, na Boga, na wszystko, co z duchowością się łączy, a jednocześnie tak mało żywego zaangażowania, tak mało autentycznego katolicyzmu w domu, w szkole, w miejscu pracy. I niestety jedną z prawdziwych odpowiedzi będzie na pewno stwierdzenie, że przyczyną tej krytyki jest fakt, że chrześcijanie, katolicy, a nie tylko księża, nie żyją tym, co wierzą, co wyznają, co praktykują. Na pewno wiele jest braków w życiu osób duchownych i byłbym naiwny i niesprawiedliwy, próbując ich nie widzieć lub takie fakty usprawiedliwiać. Ale też proszę zobaczyć, jak wiele w tym wszystkim jest także pomówień, oszczerstw, zwykłych kłamstw i medialnego bicia piany. Czy aby my nie poddajemy się za bardzo manipulacjom, czy aby za łatwo nie wierzymy tym specjalistom od bicia piany? W telewizji tak mówili, a w gazecie pisało. A co, jeśli wiadomości telewizyjne i gazetowe były niesprawdzone, nieprawdziwe, a nawet kłamliwe? Czy nie dajemy się zbyt łatwo zniechęcić i wymanewrować tylko po to, abyśmy już nie mieli siły na czynienie dobra? A może komuś o to właśnie chodzi? Zły duch działa także i w ten, zniechęcający i opluwający wszystko i wszystkich sposób. Miejmy tego świadomość, słuchając tego rodzaju wiadomości i nie dawajmy tak łatwo wiary prorokom medialnym. Im przecież o sensację chodzi, nie o prawdę. A jest przecież i tak, że powodem, dla którego doszukujemy się w chrześcijaństwie oszustwa, jest nie tylko i nie zawsze zły przykład czy nadużycia idące z góry. Rzekome afery pedofilskie księży to przykład takich właśnie manipulacji, afer na pokaz, na sprzedaż. Bo o to właśnie chodzi, by się to szybko sprzedało. A swoją drogą, to ciekawe, że żadnemu z zamieszanych w te głośne i medialne nagłaśnianie ofery nic nie udowodniono, a nawet nie przeproszono. A ludzie zostali umoczeni na zawsze. Jedyny efekt tych medialnych afer to zniszczenie życia paru ludziom i wywołanie zgorszenia. Czym? Posądzeniami, podejrzeniami, pomówieniami, oszczerstwami, bezpodstawnym szkalowaniem. I nikt za to nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Wiadomo, że są ci, którzy zbłądzili, którym może nawet udowodniono winę. Ale przecież są tacy, których niewinnie skrzywdzono, których reputacji nie sposób odbudować. Kiedyś na jakimś forum internetowym przeczytałem taki oto wpis. Cytuję. Żyjemy w czasach całkowitej wolności, a najbardziej wolne są media, bo wolno im szkalować, oczerniać, wypisywać, co im się podoba i nikt za to nie jest odpowiedzialny. Koniec cytatu. To jedna sprawa rzetelność nastawionych na skandale mediów, a celują w tym tandetne gazetki zwane brukowcami i żałosne publikacje nastawione na skandal. A sprawa druga to nasza naiwność i nasze poszukiwanie sensacji. A czy nie jest często i tak, że dajemy wiarę tego rodzaju sensacjom tylko dlatego, że sami mamy życie nieuporządkowane i szukamy raczej usprawiedliwienia dla swoich własnych niedomagań i grzechów? Czy nie jest tak, że łatwo dajemy posłuch tego rodzaju skandalom tylko dlatego, że sami chcemy usprawiedliwić nasze własne słabości i grzechy? Zanim się święcie oburzę, zanim dam wiarę tego rodzaju sensacyjnym doniesieniom, warto być może zrobić sobie rachunek własnego sumienia i zobaczyć, jaki jest mój udział w tym, co krytykuję. Najmilsi, na koniec naszej kolejnej nauki zróbmy sobie właśnie taki rachunek sumienia. A na piątą naukę rekolekcyjną zapraszam już Was, drodzy słuchacze, za tydzień.
Teraz usłyszycie archiwalną odpowiedź ojca Korneliana Dende na pytanie nadesłane do godziny różańcowej.
Pytanie. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, jaka jest różnica między homilią a kazaniem. List z Hamburg, New York. Odpowiadam. Pytanie pani dotyczy bardzo istotnej sprawy. Głoszenie Słowa Bożego, nauczanie wiary, było główną troską Chrystusa przed Jego wniebowstąpieniem. Głoszeniem Ewangelii, Bożego Słowa, zajmowali się apostołowie. Z wyjątkiem świętego Jana, wszyscy za to głoszenie ponieśli męczeńską śmierć. Głoszenie Słowa Bożego było troską pierwszych chrześcijan, ojców Kościoła, soborów powszechnych. Ostatni Sobór Watykański II wyakcentował głównie jedną z form głoszenia Słowa Bożego – homilię. Słowo to pochodzi z języka greckiego homilein, znaczy przepowiadać, nie w sensie przepowiadać na przyszłość, lecz głosić. Homilia jest jakby streszczeniem istoty wiary. Wypływa ściśle z treści czytań niedzielnych Starego Testamentu, któregoś z listów apostolskich i Ewangelii Świętej. Kazanie natomiast jest inną jeszcze formą głoszenia Słowa Bożego. Posiada pewne reguły. Wychodzi od życia, jakiegoś przykładu. Rozwija tę myśl wstępną i w zakończeniu prowadzi do jakiejś konkluzji, wniosków, postanowień. Kazanie głosi się z racji różnych okazji uroczystości świętych pańskich i innych wydarzeń w Kościele. Kazanie może mieć też charakter katechetyczny i wtedy podaje w swej treści głębsze rozwinięcie podstawowych praw wiary, zasad życia chrześcijańskiego, faktów związanych z historią Kościoła. Celem kazania jest pogłębienie wiary. Tak więc homilia wzywa do wiary, a kazanie mają pogłębić.
Należymy do Kościoła katolickiego, który jest Chrystusowym Królestwem Pokoju, dlatego na zakończenie naszego programu przyjmijcie Boże błogosławieństwo, które udzieli wam nasz rekolekcjonista, ksiądz Józef Kloss.
Bóg, który odpuszcza nieprawości i zapomina o grzechach, niech pozwoli wam poznać swoją wielką miłość, dobroć i miłosierdzie.
Amen.
Jednorodzony Syn Boży, który poprzez cierpienie stał się sprawcą naszego zbawienia, niech was nauczy posłuszeństwa i pełnienia woli Bożej.
Amen.
Duch Święty, niech oświeca wasze serca i umysły, abyście jak ziarno pszenicy w swym życiu przynosili plon obfity.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Godzina różańcowa stara się zaspokajać wasz głód duszy. Od czasu do czasu przypomnijcie sobie, że nas apostolat Słowa Bożego trzeba wesprzeć materialnie, bo wasza dobroć i hojność jest jedyną gwarancją naszego istnienia. Bóg zapłać za wasze modlitwy i ofiary. Piszcie do nas pod adresem Godzina Różańcowa Ojca Justyna, skrytka pocztowa 454 Athol Springs, New York 14010. Przypominamy, że nasze programy są nadawane także przez internet na stronie www.rosaryhour.com. Kończy się nasza audycja. Zapraszam was na nasz następny program za tydzień. Zostańcie z Bogiem. Pokój i dobro wam wszystkim.